Mówiłeś, że nie chcesz mówić dzisiaj o emocjach. To mi przypadło w udziale trochę powiedzieć o tych emocjach. W zasadzie jestem chyba pierwszy raz w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę nie potrafiłem się przygotować do dzisiejszego wystąpienia. Dlatego, że właśnie emocje. Nawet dzisiaj przed nabożeństwem komuś mówiłem, że czuję się, jakbym miał się za chwilę pobierać. Taki pełen emocji takich. Myślałem, że łatwiej mi przyjdzie. Jestem człowiekiem, który jest przyzwyczajony do, przynajmniej byłem przyzwyczajony do zmian. I zawsze wcześniej łatwiej mi przyszło. Teraz jestem troszkę w innym miejscu. I tak jak tutaj słyszałem, że z mieszanymi uczuciami. I podobnie jest i u mnie, że mieszane uczucia, bo zostawiam was, ale też idę do miejsca, które pokochałem. No, może nie chcę was urazić, że jestem, to nie znaczy, że was przestałem kochać i jestem i zostaniecie w moim sercu i jesteście w nim. I tak, kiedy myślałem, czym mógłbym się dzisiaj podzielić, w zasadzie chyba bym całą Biblię zostawił i powiedział, no ale mamy trochę za krótko. Też myślałem, nie w kontekście, w piątek na modlitewnym mówiliśmy o takim wspominaniu. Bóg mówi, żeby wspominać te dobre, jakby dobre chwile. A w szczególności te, które są z Bogiem, bo Biblia jest pełna takiego nawoływania, że wspominać, czyli mówić pokoleniu, które idzie za nami, jak wielkiego Boga mamy, co Bóg uczynił. Bóg to mówił do Izraela, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Pascha miała być takim właśnie pamiątką, że co roku rodziny miały zasiadać przy stole i wspominać to wielkie wydarzenie, w jak cudowny sposób Bóg wyprowadził Izraela z niewoli. Ale w Księdze Sędziów czytamy, że tego nie robiono, bo w drugim rozdziale jest mowa, że nastało pokolenie, które nie znało Boga, które nic nie wiedziało, co wydarzyło się w życiu rodziców, kiedy wychodzili z Egiptu. W kolejnym pokoleniu nie gdzieś to zaprzepaszczono. Ale chciałbym dzisiaj trochę skupić się na jednym słowie z listu do Efezjan, z trzeciego rozdziału, od werset 12 i 13. Może od 10. Aby teraz nadziemskie władze zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w kontekście modlitwy używa bardzo ciekawego słowa. Zaufanie. Z ufnością. Które zawiera w sobie ideę ufności, zawierzenia i pełnego zaufania. czym pokładamy naszą nadzieję, w czym pokładamy naszą wiarę. Jako młody człowiek, młody wierzący, wchodzący w dorosłość, zacząłem pokładać nadzieję w drugim człowieku. Darzyłem kogoś, jak kogoś poznałem, darzyłem autorytetem, ale autorytetem ponad miarę. I po jakimś czasie dochodziło do tego, że zawodziłem się na tym człowieku. Więc znajdowałem sobie drugi obiekt, którym zacząłem pokładać swoją nadzieję. Swoją taką jakby mocno gloryfikując tego człowieka, jaki to wierzący, jaki chciałbym być taki. I kolejny raz się zawodziłem. I to działo się kilka razy, aż Bóg przemówił do mnie przez Księgę Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 do 10 wersetu. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania i według owocu jego uczynku. Jak dzisiaj pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem te słowa i pamiętając, w czym pokładałem swoją nadzieję, to pamiętam uczucia, które mi towarzyszyły w tym momencie. Uczucia przerażenia, kiedy czytałem te pierwsze wersety. Przeklęty mąż, który polega na drugim człowieku. Przeraziły mnie te słowa. I powiedziałem, kiedy zacząłem czytać dalsze, zacząłem wołać: Boże, ja nie chcę dalej w ten sposób żyć. Ja nie chcę pokładać swojej ufności w drugim człowieku. Od tamtej pory Bóg nauczył mnie. Nie mówię, że doskonale odrobiłem tą lekcję. Ale ta lekcja spowodowuje, że zupełnie inaczej patrzę dzisiaj na drugiego człowieka. To nie znaczy, że nie darzę drugiego człowieka szacunkiem, nie darzę jakimś autorytetem, ale nie nadbudowuję tego autorytetu. Jeśli nawet zdarza się, że ktoś, komuś się potknie noga, to nie druzgocze mnie, tylko stwierdzam, po prostu taki jest człowiek. Dzisiaj upada, jutro podnosi się, idzie dalej. Ale przy tym też Bóg uczył mnie innej lekcji. Lekcji, które były bardzo ważne w moim życiu, bo one między innymi wpłynęło na to, jaki jestem dzisiaj. Kiedy podjąłem pracę w moim pierwszym zawodzie, to już wspominałem, kiedy przyszły pierwsze miesiące i zacząłem zauważać jakby niesprawiedliwość u mego kierownika w rozdzielaniu pracy, bo moja pierwsza praca polegała na akordzie, więc to nie była umówiona pensja, tylko pensja była zależna od ile się zrobiło. I zawsze lepiej płatną pracę, czy bardziej płatne zajęcie dostawali koledzy z brygady, którzy według mnie jako chrześcijanina, byli najbardziej nieuczciwymi. I zacząłem do Boga wołać psalmem 73 i też zazdrościłem im. Bo jak mówi psalmista w 73 psalmu, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Mówiłem, Boże, jak to jest? Przecież Ty obiecałeś swojemu ludowi, w Twoim słowie czytam, że Ty błogosławisz sprawiedliwemu. Ale moje oczy widzą zupełnie coś innego. Jak to jest możliwe, że niesprawiedliwemu bardziej się powodzi, a ja, który się staram chodzić Twoimi drogami, jestem pomijany. Trwało to kilka miesięcy i pamiętam do dzisiaj, to jeden z wielu cudów, które Bóg potwierdzał czy czynił w moim życiu, kiedy idąc i rozważając to w swoich myślach kolejny raz, zatrzymałem się tak, jakbym trafił na szklaną przegrodę. Zatrzymałem się w miejscu. Poczułem się, jakbym uderzył w szybę, której nie widać. I usłyszałem wtedy głos, bo aż się obejrzałem. Ja jestem Twoim bogactwem. I to do dzisiaj zmieniło moje podejście do kwestii finansów. Dopiero po iluś latach jakby uświadomiłem sobie, patrząc wstecz, jak Bóg błogosławił. Błogosławieństwa, którego nie widziałem. Do dzisiaj z żoną mówimy, że pobudowaliśmy dom z wiary, bo patrząc na nasze finanse, nie powinniśmy mieć tego domu. Bóg błogosławił w pracy. Chociaż na początku, kiedy osiadłem w Szczytnie i podjąłem swoją tutaj pierwszą i jedyną do tej pory pracę, taką oficjalną, zarabiałem mniej niż Koroniówka. Bo Koroniówka w tamtym czasie wynosiła 1,060 mln, a ja pensji dostawałem 960 tysięcy. Prawie milioner w tamtym. Ludzie pytali się, ile Pan zarabia i mówiłem, Panie, to Panu się chce pracować? I gdyby nie nauka, którą dostałem wcześniej, pewnie bym to w ten sposób postąpił. Ale Pan Bóg daleko więcej widział, bo po 3 latach sytuacja finansowa zaczęła się zmieniać. I tak się diametralnie zaczęła zmieniać, że z początku to były 2 koroniówki, to były 3, a później straciłem rachubę, ile razy moja pensja przekracza koroniówkę. Ale ta lekcja spowodowała, że to nie zdobyło mojego serca. Zawsze i dzięki Krysi i jej podejściu też do finansów, która pracowała w banku w tym czasie, to tak jakbym dalej kontynuował tą lekcję, że pieniądze nie są wszystkim. Że zaczęliśmy mówić, że nie chcemy dużych pieniędzy, żeby one nie zawładnęły naszym sercem. Ale chcemy służyć Panu Bogu. I Bóg skrupulatnie realizował. Mogę przytoczyć wiele rzeczy, które przerabiałem z Panem Bogiem. Ale te 2 lekcje spowodowały, że zaufałem Panu Bogu we wszystkim. Nieraz do Krysi mówię, jak dzieją się jakieś ważne rzeczy, spokojnie. Nie ma co się gorączkować, bo jeśli powierzyliśmy to Panu Bogu, to On to poprowadzi najlepiej, jak potrafi. My jedynie możemy to swoim zaangażowaniem zepsuć. Ale pozwólmy Bogu działać tak, jak On tego chce. Bo w czym pokładamy nasze zaufanie? Czy w tych materialnych rzeczach, które nas otaczają? Czy w ludziach? To jest wszystko zawodne. To jest wszystko jak pył na wietrze. W czym pokładamy nasze zaufanie i naszą pewność? Bo Boże Słowo daje takie całkowite przekonanie, że możesz przyjść do Ojca, ufać Mu i być pewnym rezultatów tej postawy. Jeśli z zaufaniem przyjdziesz do Ojca, to możesz być pewny rezultatów takiej postawy. Ta postawa nie jest też wyrazem naszej woli, ale woli Boga, bo to On realizuje to, co postanowił. I to samo tyczy się naszej modlitwy, bo modlitwa jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu Kościoła. Nieraz tutaj, kiedy zachęcałem do uczestniczenia w piątkowych spotkaniach modlitewnych, to mówiłem, że w niedzielę możecie nie przychodzić. Ale w piątek na modlitewnym uważam, że Kościół musi wstawiać w 100%. Bo jeżeli pewnych rzeczy oczekujemy, pewne rzeczy mamy w sercu, które chcielibyśmy, żeby się realizowały, żeby Bóg realizował, to jak mogą się realizować, jeżeli nie stajesz w modlitwie? Jeżeli modlitwa jest dla ciebie czymś tylko takim jest, bo jest. Jakub mówi, że modlicie się, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo źle to robicie. A Bóg obiecuje, jeśli przyjdziesz, do Niego w zaufaniu. I wylejesz swoje serce przed Nim, to Bóg odpowie. Nie zostawi ciebie bez żadnej odpowiedzi. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 13. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. I pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Taka zaś jest ufność. Takie jest nasze zaufanie Bogu. Że jeśli o coś prosimy, to wysłucha nas. Jeśli o coś prosimy według Jego woli. Bo czasami prosimy o coś, co ja uważam dla mnie jest dobre. I nieraz czyniłem to w swoim życiu. Kiedy modliłem się o coś, bo ja uważałem, że jest dobre. I zastanawiałem się, Boże, dlaczego Ty nie odpowiadasz? Dlaczego wydaje się, że nie wysłuchujesz tego? Aż Pan Bóg pokazał, że modlę się o coś, co nie jest Jego wolą. Bo czym jest modlitwa? To jest coś, czym jako chrześcijanie oddychamy. Coś, co powinno być dla nas bardzo naturalne. Czasami, kiedy rozmawiałem z ludźmi, byłem zaskoczony, że mówię, jeśli nie potrafisz bez dobrego uwielbienia przyjść przed Boże oblicze i z Nim rozmawiać, to chyba coś jest z Tobą nie tak. Jeżeli nie potrafisz, tak jak z drugim człowiekiem, którego spotykasz na ulicy, to czy potrzebujesz coś, co ciebie nakręci, żeby zacząć rozmawiać ze znajomym na ulicy? A tym bardziej, jeśli przychodzimy do naszego Ojca, to czy potrzebujemy czegoś, co nas nakręci? Czy mamy przychodzić dla Niego, bo Go kochamy, bo jest dla nas wszystkim? I chcę z Nim rozmawiać. Chcę przebywać w Jego obecności. Żadnych dodatkowych rzeczy nie potrzebuję, bo modlitwa na pewno jest rozmową z Bogiem, a nie jakimś zaklinaniem Najwyższego. Czasami jako ludzie szukamy jakichś odpowiednich słów, wierząc, że jeżeli użyję odpowiednich słów, to pobudzi Boga do działania. Jeżeli powiem to jeszcze w odpowiedni sposób, to już mam zagwarantowane, że Bóg zadziała. A mam przyjść. To, co ostatnio dzieliłem się też na grupce, że mamy przychodzić do Boga i wylewać przed Nim serce. Wylewać to, co mam w sercu. Bo czasami nad swoją modlitwą w ostatnich czasach się zastanawiam, na ile jest szczera moja modlitwa. Czy czasami jako w modlitwie nie używam słów, które wiem, że podobają się Bogu. I wypowiadam je, bo tak powinna wyglądać modlitwa. Psalmista mówi, przychodźcie, wylewajcie swoje serca. Wylewajcie to, co jest w waszych sercach przed Bogiem. Takie, jakie jest. Bez upiększania, bez ubierania w piękne, polonistyczne zdania. Bo czy jakieś wydarzenia zależą ode mnie? I lub mojej modlitwy? Nic ode mnie nie zależy. To nie ja jestem w centrum i ode mnie zależy wysłuchana modlitwa. Na pewno wszystko zależy od Boga. To zależy od Jego woli. Można zadać przy tym pytanie, więc po co się modlić? Skoro wszystko zależy od Boga, to po co mam się modlić? Bóg posługuje się modlitwą, aby przede wszystkim jedna rzecz bardzo ciekawa dzieje się w czasie modlitwy. Przemienia się nasze myślenie. Bo widzimy, że to nie zależy ode mnie, ale od woli Ojca. Może nie do końca tego rozumiem. To rozumiem. Może też powiesz, że tego nie rozumiesz. Ale powiem jedno, że najważniejsze, że Bóg rozumie i używa tego. I używa tego w naszym życiu. Mamy pewność, że On zawsze przeprowadza postanowienia swojej woli ku swojej chwale i dla pożytku swojego ludu, ponieważ Go miłuje. Nasze zaufanie i pewność nigdy nie może być złożone w pojęciu samego siebie. Zarówno Jedno jak drugie musi znaleźć oparcie jedynie w Chrystusie. I to starałem się w swoim życiu robić, że Chrystus jest wszystkim. I co chciałbym, z czym chciałbym was zostawić, to żeby to stało się też i waszym pragnieniem, że Chrystus jest wszystkim, czego pragnę, czego oczekuję w tym życiu. Bo to życie przemija. Kiedy patrzę wstecz, jakieś pragnienia służby były w nastoletnim wieku. Pytałem się studentów chatu, jak, co zrobić, żeby dostać się na studia chatu. Odpowiadali mi co, w sposób, który w tamtym czasie mi się nie podobał. Mówili, jeśli chcesz, zależy po co chcesz te studia. Jeżeli chcesz służyć w zborze jako pastor, jako jakiś inny, to zalecamy seminarium, nie chat. Ale miałem aspirację, żeby dostać się do chatu w tym czasie. Więc mówię w swoim tym, mówicie, sami będąc na chacie, mówicie, odradzacie drugiemu. Ale przez lata mojej służby w zborze zrozumiałem mądrość tej wypowiedzi. Bo też dodawali, bo seminarium przygotowuje ludzi w sposób duchowy do służby w kościele. Chat ci tego nie da. Chat da ci wiedzę, ale nie przygotuje ciebie duchowo do pracy w zborze. Ale gdzieś, kiedy się poszedłem do wojska i trafiłem tutaj na Mazury wbrew swojej woli, bo będąc w kompanii szkolnej pisarzem, mając, czyli blisko, będąc blisko dowództwa, miałem nadzieję, że dostanę, że poślą mnie do miejsca, które ja sobie wybiorę. A że wcześniej uczyłem się w Warszawie, więc bardzo mocno chciałem iść do Warszawy. Ale Pan Bóg używał ludzi niewierzących w moim życiu. I między innymi takim człowiekiem, którego Bóg użył, był mój szef kompanii, który powiedział, ja wiem lepiej, znam jednostkę i dlatego ciebie wysyłam do Lipowca. I kiedy pierwszy raz, prawie 32 lata temu, w marcu, wyszedłem na przepustkę, przyjechałem do Szczytna, to się załamałem. Mówię, Boże, gdzie ty mnie wysłałeś? Przecież to jest najbrzydsze miasto, jakie widziałem w życiu. Krysia może to potwierdzić, przez wiele lat się modliłem, Boże, błogosław miasto, do którego mnie zesłałeś. I kiedy zacząłem, miasto oczywiście przemieniło się, jak ten motyl, który z poczwarki przeobraża się w piękny motyl. Dzisiaj to nie jest to samo miasto, które 32 lata temu widziałem na swoje oczy. I też niektórych z was, są dzisiaj nieliczni, których widzę i kiedy przyszedłem 32 lat temu, byliście tu. W zasadzie nie tu, tylko w tej salce. W tamtym czasie salka była za mała na spotykanie. Znaczy, nawet ta salka z tyłu była za duża, nie za mała, za duża na spotykanie się kościoła. Była nas tylko garstka. Dzisiaj, kiedy patrzę na Kościół, kiedy tak naprawdę, kiedy wszyscy jesteśmy, nie pomieścilibyśmy się w tej salce. Także chciałbym wam podziękować za te wszystkie lata, wspólne lata, kiedy razem z wami mogłem uczyć się Chrystusa. Kiedy razem z wami mogłem wzrastać. Kiedy niektórych z was widziałem, kiedy się rodzicie na nowo. Wielu z was widziałem, kiedy stawialiście swoje pierwsze kroki wiary. I cieszy moje oczy widok, który widzę, kiedy w dojrzałości już postępujecie. I chociaż będzie mi was brakowało, nie spodziewałem się, w zasadzie chyba, nie, mówię, jako młody człowiek pragnąłem takiej służbie. Bardziej sądziłem, że moją służbą jest bycie starszym w zborze i usługiwanie tu na miejscu. Ale Pan Bóg zechciał, upodobał sobie zupełnie inaczej. Pamiętam, jak kiedy kończyłem seminarium, wtedy już przewodniczący Rady Kościoła, a także wykładowca w seminarium podszedł do mnie i spytał się, co dalej chcę robić. I kiedy w to lato mu to przypomniałem, mówię, ja nie pamiętam, żebym coś takiego zrobił. Ale podszedł do mnie, spytał się, jakie plany mam na przyszłość. No, wrócę do zboru. Będę usługiwał w zborze. Mówi, nie o to się pytam, czy masz zamiar zrobić wikariat? Mówię, nie, bo nie marzy mi się służba pastorska. A on mówi, a ja ci radzę jedno. Zrób wikariat. Kiedy wrócisz do zboru, zrób wikariat. I zostaw Bogu otwarte drzwi. Zobacz, co Bóg z tym zrobi. Jeśli nic nie zrobi, to nic się nie stanie. Będziesz miał zaliczony wikariat i tyle. Ale zrób wikariat, zdaj egzamin kościelny i zobacz, co Pan Bóg z tym zrobi. I Pan Bóg zaczął robić. Mógłbym zostać tutaj i tu mi pośród was naprawdę było dobrze. Miałem pracę, którą uwielbiałem. Miałem swój dom. Ale Panu Bogu upodobało się inaczej. W czym pokładasz swoją nadzieję? W czym pokładasz swoje zaufanie? Także jak słyszałem to, co Gosia czytała, mówię, to ja. Gdzie na początku, po swojemu i później coraz bardziej zbliżony do Pana, aż pójście za Jego śladami. Pójście za Jego śladami tam, gdzie On prowadzi. Udało się bez rozchylenia się, chociaż jak siedziałem na tym, to gdzieś tam łezki się zakręciły w oczach. Także tak jak tutaj słyszałem, nie mówię wam żegnajcie. Mówię do widzenia. I będziecie w moich myślach, w moim sercu, w moich modlitwach. Bo nie zapominę się tak łatwo 32 lat. Z niektórymi z was jestem byłem bliżej związany, z niektórymi gdzieś tyle, że widzieliśmy się w kościele, ale wszyscy jesteście w moim sercu. I niech Pan wam błogosławi i pokładajcie, to chciałbym wam życzyć, pokładajcie swoje zaufanie w Bogu. Bo warto zaufać Mu bezwzględnie we wszystkim i oglądać, co robi w życiu. Amen.